Pod pozorem więc skaszała pojechał za Klika na zamek. Stary żołnierz nudził się strasznie, więc ledwie go nie zdusił w uściskach, zobaczywszy u bramy, i natychmiast ze sobą do komendanta poprowadził, aby mu tu wolny pobyt wyrobić. Komendant, który miał rany na nogach i ciągle prawie chory leżał, kaszałem się wyręczał i, byle mu spokój dano, zezwalał na wszystko. Dwaj więc przyjaciele poszli do mieszkania kaszała na gawędę przy kuflu piwa. O czymże się miała wszcząć rozmowa, jeśli nie o niewolnicy, z której przyczyny czuwać ciągle musiano? Rzekł stary żołnierz, nie chcę ja sądzić, co drudzy robią, a zwłaszcza król jegomość, pan nasz miłościwy, ale co do mnie, nie rozumiem tej surogości nad kobietą i tej obawy. Co ona dziś komu uczynić może? Tyle chyba, że jeszcze się kto jak ów Helm zakocha, bo zawsze piękna i piękna. Nic jej zmienić nie mogło ani więzienie, ani łzy i męczarnie. No, ale gdybyście ją byli widzieli w blasku jej chwały, jak ja, gdym przy dworze był, rzekł Zaklika, dopiero byście poznali niebezpieczeństwo. Myślicie, że król się lęka jej pistoletów? Nie. Obawia się oczów jej i władzy, jaką miała nad nim, bo wie, że gdyby godzinę z nim mówić mogła, u nóg jej by leżał, prosząc o przebaczenie. Kaszał się rozśmiał. Tak, a wyszedłszy, położyłby się u nóg panny Dieskau albo Osterhausen, stary, z pozwoleniem balamut. Radbym też ją zobaczyć, odezwał się Zaklika, bo to zawsze ciekawa rzecz taką kobietę widzieć, a godną jest politowania. A któż ci broni? Wednie jej nie wykradniesz, rzekł kaszał. Idź się pokloń dawnemu bóstwu. Otrzymawszy to pozwolenie, Zaklika poszedł na wieżę świętego Jana. Na drugim piętrze był pokój Anny Kosel. Gdy zapukał, długo nie otrzymał znaku życia i odpowiedzi. Uchylił drzwi z bojaźnią i widok, którego w życiu swym nigdy zapomnieć nie mógł, przedstawił się oczom jego. Po środku izby był stół, zarzucony książkami i papierami. Kosel, ręką jedną na nim sparta, drugą trzymając na ustach, stała nad rozwartą ogromną Biblią i dumała. Ubrana była tak niezwyczajnym smakiem, iż Zaklika uląkł się, czy przytomną była. Miała na sobie suknie szerokie, czarne, z rękawami długimi, pas, na którym stały kabalistyczne znaki, a na czarnych włosach po wschodniemu zawiązaną chustkę, którą wpleciony był zwitek pergaminu, zapisany także głoskami hebrajskimi. Piękną była w istocie, lecz niepodobną do owej Kosel, która przyjmowała króla duńskiego w stroju brylantami osypanym. Surowsze zdawały się jej rysy, czoło zmarszczone, a małe usta nabrały wyrazu zadumy, jakby pieczęcią milczenia stały zamknięte. Już Zaklika wszedł i stał w progu, a ona, słysząc kroki, nie oderwała oczu od księgi, ciągle nieruchoma, z wzrokiem wlepionym w karty, jak posąg, trwając w osłupieniu. I nierychło oczy zwróciła. Jakby wypadkiem zatrzymały się one na Zaklice. Ręka od ust się oderwała, zdumienie odmalowało się w twarzy. — Duchem jesteś? Czy żywą istotą? — zapytała. — Wierny sługa, przychodzę po rozkazy — rzekł Zaklika. — Są więc jeszcze słudzy wierni i ja, niewolnica, mogę jeszcze rozkazywać komu? — Mnie — odpowiedział Zaklika — dopóki żyję. — Jakżeś się tu dostał? Tu już nikogo nie wpuszczają. Zaklika na mundur swój ukazał. Po tamtych kolej na mnie, odezwał się. Ja postaram się być rozumniejszym, a może będę szczęśliwszym. Kosel uśmiechnęła się boleśnie. O nie, odpowiedziała. Wszystko w życiu ludzkim jest z góry napisane, przeznaczone, nieodmienne. Nikt się ze swych wyroków nie wyłamie. A dlaczegoż nie miałoby być wyrokiem moim, że ja, hrabinie, zwrócę swobodę? Potrzęsła głową. Dlatego, że ja w inny sposób będę wolną, rzekła. Dawniej ciemną byłam, teraz widzę jasno we własnym przeznaczeniu. Czytam je w tej księdze. Łaski nie ma na świecie, jest tylko konieczność żelazna, niezłamana, nieuchronna. Trzeba się jej poddać, ją badać i uczyć się jej. W jednym starym zakonie mądrość cała. Niespodziany ten zwrot rozmowy zamknął usta Zaklice. Nie wiedział, co mówić dalej. — Zostaniesz tu? — zapytała Kosyl. — Sam nie wiem. Mam li zostać? Powiedz pani, jam na wszystko gotów. Kosyl szybko kilka kart w księdze przewróciła. — Trzeba się wyrocznie poradzić — rzekła. — Czekaj, nie tak. Zamknęła klamry księgi, podniosła oczy do góry i poczęła szeptać jakby modlitwę, potem rozwarła Biblię nagle, spojrzała na prawą stronę jej, oczy padły na księgi Jozue, rozdział 10 i głośno czytać poczęła. I znowu rzekł im, nie lękajcie się ani się trwóżcie, ukrzepcie się i bądźcie mocnymi, tak albowiem uczyni Pan wszystkim nieprzyjaciołom waszym, przeciwko którym walczycie. Zamyśliła się. Tak, rozumiem, poczęła po chwili. Mocną będę z tobą, ale nic poczynać nie trzeba, a czekać głosu Bożego. Ale jakże możesz ty tu pozostać? Zaklika, którego ta Biblii wyrocznia zmieszała, nierychło zebrał się na słowo. Starać się będę o to, gdy potrzeba, rzekł. W ten lub inny sposób dostanę się na zamek lub do miasteczka. Nikt mi tu mieszkać nie wzbroni. Ale mamże pozostać w służbie i wojsku, czy rzucić? — Zrzucić te Liberio, chydnon, ten kaftan niewoli Amalecytów — przerwała żywo Kosel. — Niewierni są poganie, bałwochwalcy, gwiazdokłońce. Znowu zamilkł Rajmund. — Potrzeba mi niewielkiego czasu — rzekł ciszej po chwili — ażeby dostać uwolnienie, sprzedać szarżę, zebrać, co mam — i przybyć do Stolpen. Kaszał, który tu jest z zalogą, przyjaciel mój, stary, mam dobry pozór, ani mi innego potrzeba. — Kaszał? — spytała Kosel. — Jak inni niewolnicy, sługa nieprawości, oprawca. Zamknęła Biblię i zaczęła się przechadzać po pokoju. — Wracaj więc — rzekła. Ani się lękaj o mnie. Ja wiem, żem z przeznaczeniem walczyć nie powinna, ani ciebie do walki z nim szalonej będę wyzywać. Aleś ty jeden człowiek, który mi służysz wiernie. Twoje przeznaczenie Bóg w nagrodę lub za karę spludł z moim. Musisz cierpieć razem, a w chwili triumfu pójdziesz za mną się nim napawać. Z tego nastroju trudno było rozmowę sprowadzić. Kosel, jakby przejęta czytaniem Biblii, zapominała o tym, co ją otaczało. Zaklika postawszy u drzwi i oznajmiwszy, że jeszcze przyjdzie po rozkazy, wyszedł smutny. W dziedzińcu u studni czekał nań Kaszał. — Cóżeś z nią mówił? — zapytał. — Stałem u drzwi na próżno i rozmówić się nie mogłem — szepnął Zaklika. — Zastałem ją nad Biblią. Czekałem dosyć długo. Nie mogła przerwać czy modlitwy, czy zadumy. — Przyjdę raz jeszcze. — Wątpię, żebyś szczęśliwiej trafił — dodał Kaszał. — Ona w Księgach Świętych szuka pociechy teraz, a raczej rozrywki. — To i lepiej. — A jak żeście ją znaleźli, zmienioną? — Zapewne — odparł Zaklika, nie chcąc się z tym wydać, że ją później widywał. — Jakże nie ma nią być? — Kosel królowa musi być odmienną w pamięci od kosel niewolnicy, a jednak panią ona i dzisiaj. Tak dzień skończyli, chodząc po wałach i dokoła murów, a rozmawiając z Kaszałem o Krakowie, którym po dwakroć był przy królu, i o wojnie. Gdy bramy zamykać miano, pożegnawszy przyjaciela do jutra, Zaklika wyszedł do gospody w rynku, by tam przenocować. Usłużny gospodarz, Niemiec, widząc wojskowego, nadskakiwał mu wielce i chciał bawić opowiadaniami, lecz kapitan pożegnał go wkrótce. Nazajutrz, gdy otwarto bramy, wrócił do Kaszała, który go ze śniadaniem czekał. Kosel była w ogródku przy kwiatach, skinęła na przechodzącego. Tego dnia ubiór jej był zwyczajny i mowa nawet odmienną. Weselszy promień igrał na czole. — Patrz — rzekła — to są teraz moje dzieci. Moje własne mi wydarto. Co za okrucieństwo! Matce odebrać jej własność... W godzinach długich niewoli myślą tylko odgaduję, jak porosły. Nie poznałabym ich pewnie, a one by się ode mnie odwróciły z przerażeniem. Prosiłam, by mi je choć widzieć dano, niestety. Dzieci to króla, nie moje. Powiedziano mi, że ich widzieć i znać nie będę. Jest istot troje, tak moich, jak tylko dzieci matce być mogą, których te oczy nie zobaczą i te ręce nie uścisną. Czujesz ty to? Rozumiesz, jak się serce pękać musi? Gdyby mi je Bóg zabrał, szukałabym ich na łonie Ojca Niebieskiego. Ziemski ojciec ich, wróg mój, stoi między mną a nimi. Litościwszy Bóg dał kwiatki, i te mi się śmieją za dzieci. A gdybym im mogła posłać choć po kwiatku, nie odrzuciłyby je ze wstrętem. One się matki lękać będą, im powiedzą, że mnie żywa lub gorzej niż umarła, obłąkana, szalona. Zaklice się łzy w oczach kręciły. Rzadko wspominała Kosel o swych dzieciach, jak gdyby się wspomnienia ich lękała. Domówiwszy tych słów, zamilkła. — Idź — rzekła — idź i powracaj. Radziłam się losów biblijnych i wyroczni liczb. Powrócić powinieneś i dotrwać tu. Skinęła jeszcze głową i ręką, ruchem królowej pożegnała Zaklikę. Nie miał więc już tu co robić dłużej. Dla niepoznaki zabawił z Kaszałem godzinę i pod pozorem służby przed południem go pożegnał. Przechodząc po dworze, już nie zobaczył Kosel przy kwiatach. Stała w górnym oknie, ubrana jak wczoraj, z książką w ręku, zadumana, rozmarzona. Nie rzuciła nawet okiem na niego, tak cała była w sobie i czytaniu zamknięta. Nie pytając, jakie go tu losy czekać miały, Zaklika posłuszny, wróciwszy na kwaterę w Oszaciu, zajął się uwolnieniem ze służby. Łatwo mu przyszło pozbyć się munduru i stopnia. Zabrał, co miał, i jednego dnia, smutnej jesieni, zajechał na gospodę do Stolpen, oświadczając gospodyni, iż tu na ustroju myśli zamieszkać. Trafił się dworek do nabycia, tanio, i kapitan kupił sobie chatę z ogrodem, której za miesiąc już wraz z Kaszałem gospodarowali. W roku 1727, we 3 lata po nieszczęśliwej z Helmem ucieczce, Stolpen, zamek i miasto, już znowu zapomniawszy o tym, co przeżyły, dawnym, spokojnym trybem wiejskiego żywota, jednostajnego i cichego, wegetowały jakby wśród pustyni. Na świecie, na dworze, przy królu wiele się zmieniło rzeczy. Hrabina Hossel była prawie pomszczoną, nie wiedząc o tym, ani się starając o to. Do jej smutnego schronienia jedna za drugą dochodziły wieści żałobne. Nieprzyjaciele jej znikali z tego pola lub ze świata. Nowi ludzie, twarze, kobiety i faworyci wyrastali na ich miejscu. W pośród tych ruin jeden tylko król August mocny stał, zawsze wspaniale rzucając złotem, szukając zabawy, a znaleźć jej nie mogąc. Piękna Marynia Denhofowa, może lękając się losu Kosel, na próżno usiłując króla przywiązać do siebie, w ostatku bezpieczniejszym sądziła pójść za mąż. Król się temu nie sprzeciwiał wcale. Bawił się najweselej zawsze na lipskich jarmarkach i przekładał znajomości krótkotrwale nad więzy, co by dłużej krępować go mogły. Tak cudnej piękności, ale milcząca i jak posąg bez życia, Ertmuda Zofia Dieskau, córka tajnego radcy Dieskau z Czeplina, zachwyciła go na chwilę i wydał ją król prędko za mąż za nadwornego swego marszałka von Lossa, znajdując, że jak bryła ze śniegu, zimną była. Tak potem zakochał się August w Henriecie Osterhausen, której bierne posłuszeństwo go znużyło, a synowa wygnała ją do klasztoru, skąd później Stanisławski żoną ją wywiózł do Polski. Po tych wszystkich przemijających zapalach nastąpiło panowanie Anny Orzelskiej, córki Henriety Duval, dawne świetności przypominające. Anusia Orzelska w huzarskim mundurze, złotem szytym z orderem Orła Białego, jeździła z królem na musztry wojsk i polowania. Król przy niej odkwitał młodością. Nowe pokolenia zjawiały się na dworze. Hrabia Rutowski jaśniał obok siostry swojej. Starzy faworyci do grobu się kladli. Fürstenberg, który swym zakładem z Hojmem sprowadził hrabinę na dwór drezdeński, a później stał się jej najzajadlejszym prześladowcą, nie żył od dawna. Z wielkich łask pana zwolna schodził w zapomnienie. Towarzysze jego, ministrowie, pierwsi przeczuwając, co go czekało, wyparli ze swej rady, odejmując mu wszelki czynny udział w państwa sprawach. Król się odwracał od niego. Nie pozostawało mu, jak z alchemią, bigoterią i myślistwem, siedzieć w lasach w Wernsdorfie i na łowach rozmyślać o niestałości łaski pańskiej. Ten, co namiestnikiem będąc wszystkich z góry wiódł i przez panią Rois całemu dworowi chciał panować, a nawet samemu panu, zszedł do zupełnej nicości. Po śmierci żony marzył jeszcze o kardynalskim kapeluszu i wybierając się na jarmark do Lipska, pojechał na świat lepszy tak cicho, iż król, który właśnie jarmarkował, nie rychło się o zgonie dawnego faworyta dowiedział. Był to gorzej niż upadek głośny, było to przeżycie siebie samego. Nawet hrabinę Rois wprzód mu kuzyn Licelburg odebrał. Wpływ tego kulka, w którym Hilchen, Rois, pani Reichenbach, jej siostra i panie Schellendorf i Kallenberg królowali, znikł zupełnie. Rozpieszło się to i powymierało. Wichum nie żył także od roku, a kilka lat wprzódy, oddalony od króla, przebył w Szwecji. Za niego i za siebie czynną niezmordowanie była żona, owa siostra Hojma, którąśmy widzieli dopomagającą Annie Kosel do łask królewskich, a wprędce pracującą nad jej strąceniem. O ile sam Wichum był nieznaczącym, o tyle ona, pani Rachela, jak ją zwano, pracowała za dwoje.